Stanisław Ignacy Witkiewicz, nikotyna, alkohol, kokaina, pejotl, morfina, eter plus appendix. Przedmowa. Ponieważ tak zwaną swobodną twórczością, to jest tak zwanym śpiewaniem ptaszka na gałęzi, nic dla społeczeństwa i narodu zrobić nie mogłem. Postanowiłem po szeregu eksperymentów zwierzyć się ogółowi z moich poglądów na narkotyki, zaczynając od najpospolitszego tytoniu, a kończąc na najdziwniejszym chyba pejotlu, któremu rezerwuję osobne miejsce, w celu choćby małego wspomożenia dobrych potęg w walce z tymi najstraszniejszymi, poza wojną, nędzą i chorobami, wrogami ludzkości. Może i ta praca, z powodu pewnego tonu w sformułowaniu gorzkich prawd, potraktowana będzie humorystycznie lub negatywnie, jak moja estetyka, filozofia, sztuki sceniczne, istotne portrety, dawne kompozycje i tym podobne swobodne wytwory. Oświadczam oficjalnie, że piszę poważnie i chcę wreszcie coś bezpośrednio pożytecznego zdziałać. A na idiotów i ludzi nieuczciwych sposobu nie ma, jak to w ciągu mojej dość smutnej działalności miałem sposobność przekonać się. Mówi się komuś, jesteś głupi, ucz się, a może zmądrzejesz. Nic nie pomoże. Bo człowiek głupi jest przy tym zarozumiały i to, nawet jeśli by mógł przy usilnej pracy zmądrzeć, uniemożliwia mu wybrnięcie z błędnego koła. Mówi się draniowi. To nieładnie być taką świnią, zastanów się, popraw się. Próżne gadanie. Nie rozumiemy tego, że większość draniów jest świadomie właśnie draniowata. Oni wiedzą o tym i nie chcą być innymi, o ile tylko mogą draniowatość tę dobrze zamaskować. Czy można patykowi przebaczyć, że jest patykiem, jak mówił Tadeusz Szymberski? I miał rację. Byłem niegdyś fighting manem, człowiekiem bojowym par excellence. Miałem ideę i chciałem o nie walczyć. Nie było gdzie i z kim. Bynajmniej nie sprzeniewierzyłem się moim ideom. Czysta forma w malarstwie i w teatrze i reforma artystycznej krytyki. Tylko przyszedłem do przekonania, że są one w każdym razie obecnie nie na czasie i że może w ogóle minął dla nich ich czas. To, co twierdziłem jeszcze przed wojną, a co wyraziłem w czwartej części książki pod tytułem Nowe formy w malarstwie, że sztuka ginie, dzieje się na naszych oczach. A wobec tego, czy będzie i jaka będzie krytyka artystyczna w moim znaczeniu, to jest krytyka formalna, jest bez znaczenia. Co innego, jeśli rzecz idzie o literaturę nie jako sztukę. Tam jest jeszcze coś do powiedzenia i może jeszcze się na ten temat wypowiem. Obecnie jestem stosunkowo pogodnym osobnikiem, lat średnich, który o żadnych wyczynach w wielkim stylu już nie marzy i pragnie jako tako skończyć to życie, którego dotąd przynajmniej mimo klęsk i niepowodzeń nie żałuję. Co będzie, to będzie. Zaznaczyć tylko muszę, że dziełko mniejsze będzie nosić charakter wysoce osobisty, a więc niejako pośmiertny. Nie jest to megalomania i chęć zaprzątania swoją nikomu dotąd niepotrzebną osobą ludzi zajętych czym innym i daleko przyjemniejszym. Ale pisząc o moich osobistych przeżyciach nie mogę pominąć siebie. W każdym razie będzie tu podana w sposób przystępny część prawdy o mnie i to prawdy bezpośrednio dla ogółu pożytecznej. Czymże to jest wobec potwornych plotek, które o mnie krążą? Pod tym względem w naszym już i tak wyjątkowo plotkarskim i lubiącym bawić się oszczerstwami społeczeństwie spotkało mnie, zdaje się, wyróżnienie. Mimo całego braku megalomanii, co z całą uczciwością podkreślam, mam wrażenie, że doborem bzdur i kłamstw, jakie o mnie mówiono i mówi się jeszcze, nie każdy przeciętnie znany u nas człowiek poszczycić się może. Nie będę wchodził tu w przyczyny tego zjawiska, ale sądzę, że pewną rolą w wytworzeniu się niechęci ogólnej w stosunku do mnie była trudność w zgłębieniu mnie intelektualnym przez ludzi bez odpowiednich do tego kwalifikacji, a powtórę pewne niezwracanie przeze mnie uwagi na opinię publiczną, przez co czyny, które u innego przeszłyby bez zwrócenia uwagi, Na przykład wypicie aż 3 wódek w jakimś barze w stosunku do mnie wywoływały niekorzystne dla mnie oburzenie, nieproporcjonalne do ich wartości. Mniejsza z tym. A więc zaczynam pisać dziś, 6 lutego 1930 roku, tę książkę na P. To znaczy w stanie palenia. Jutro, jak zwykle, przestaję palić. Sądzę, że tym razem definitywnie lub na czas bardzo długi. I rozdział o nikotynie będę pisał w miarę odzwyczajania się od papierosów. Przy czym jest możliwość, że w środku pisania zapalę znowu i nie omieszkam zwierzyć się z tego faktu przed ewentualnymi czytelnikami. Tyle razy się to zdarzało. Z nikotyną walczę już od lat 28. I mimo częstych okresów abstynencji, do kilku tygodni, nie zdołałem całkowicie jej przezwyciężyć. Możliwe to jest i teraz, mimo zaczęcia niniejszej pracy. Zbliża się jednak chwila, w której staje się to koniecznym, o ile nie miałbym zrezygnować z wszelkich wyższych aspiracji w stosunku do samego siebie. Detale na ten temat później. Sądzę, że ten sposób opisu, to znaczy na NP1, czyli w stanie niepalenia, będzie dość istotny, ponieważ jednocześnie pragnąc ulubionego i znienawidzonego narkotyku ostatniego chyba rzędu, niech będą przeklęci Indianie i ci, którzy to świństwo do nas zawlekli, będę mógł lepiej zanalizować ogarniające nałogowego palacza pokusy i podać sposoby ich odparcia na tle wspomnień ohydnego samopoczucia, często maskowanego przed sobą i innymi, przy powrocie do tej świńskiej, bezpłodnej i ogłupiającej trucizny. Właśnie niedawno nie paliłem aż 4 dni. A wiadomo, że 2 dzień jest najgorszy i że 3 zaczyna się poprawa. Aż tu trach i zapaliłem na nowo. Zanalizuję mechanizm tego faktu później i wszystko fajt od początku. Oczywiście. Nie wytrzymałem i zapaliłem dziś rano. Po prostu, żeby zobaczyć, jak to tam wszystko wygląda na P. Nie, żebym znowu już tak nie mógł wytrzymać, tylko tak sobie. Jeszcze raz na świat spojrzeć z tamtej strony. Upadku, ogłupienia, zniechęcenia itp. A potem już definitywnie szluz. Tak to się tłumaczy przed sobą tę historię. Nie najgorszą rzeczą jest słabość, durchhalten. A jak? O tym napiszę w rozdziałku o nikotynie. Zapaliłem. To jest ponury fakt. Kogóż to właściwie obchodzi? Ale chodzi o innych. O tysiące, miliony zaczadziałych, otępiałych, sflaczałych. I piszę dalej tę przedmowę w stanie zupełnego otumanienia. Właśnie chciałem się zająć dalej moją filozoficzną pracą. Bardzo ryzykowna historia i jeszcze nie wiem, co z tego wyjdzie. Ale okazało się to absolutnie niemożliwym. Tempota, brak tego, co doktor matematyki Stefan Glass nazywa igriwość uma, brak możliwości jakiego takiego skupienia się. To tylko zwierzenia tymczasowe, wszystko będzie opisane z detailami później. Zacząłem pisać tę przedmowę z rozpaczy, nie mogąc się zabrać z powodu zatrucia nikotyną do czegoś lepszego, chcąc raz zacząć to dziełko, usprawiedliwić przed sobą własną swą egzystencję. Czy wszelka twórczość nie pochodzi z tych źródeł? Wracając do opinii publicznej. Byłem i jestem dotąd nałogowym palaczem, walczącym bohatersko od lat 28 ze straszliwym przyzwyczajeniem. Do pewnego stopnia można by mnie uważać w pewnych okresach za nałogowego pijaka. O ile za takiego, różne są standardy, wzorce, uzna się kogoś, kto urzyna się przeciętnie raz na tydzień, potem nie pije miesiąc albo i więcej i który miał jedną, jedyną w życiu 5-dniówkę. A propos pewnej premiery scenicznej, okoliczność wysoce łagodząca. I do 10-3-dniówek i który nigdy nie chlał wody rano przy goleniu się. Ale nigdy nie byłem kokainistą. Temu przeczę stanowczo. Mimo, że dla wielu perwersyjnych kretynów i to moje oświadczenie może być właśnie dowodem za, a nie przeciw. O ile można by mnie nazwać okresowym pijakiem, wochen zaofer, na przestrzeni lat 10, to proponowałbym nazwę kwartal kokainist w okresie 3-letnim i to z dużą przesadą. Dwa razy w życiu zażyłem kokainę na trzeźwo i zaraz postarałem się zapić to świństwo. Inne wypadki zażywania tego drogu, z czym się nigdy nie kryłem, podpisując rysunki robione w tym stanie odpowiednią marką CO, połączone były zawsze z wielkimi papojkami à la manière russe. Nigdy nie byłem morfinistą, mając idiosynkrazję do tego specyfiku. Raz w życiu miałem zastrzyk minimalny i o mało nie umarłem. Ani eteromanem, z powodu jakiegoś braku zaufania do eteru, mimo że używałem go parę razy w życiu, z wódką i przez wdychanie. Rysunki, owszem, były dość ciekawe. I przy wdychaniu uczucie ginięcia świata i ciała, a potem metafizycznego osamotnienia w przestrzennej pustyni, zabawne. Ale jakoś to nie przemawiało nigdy do mego przekonania. Innego zdania jest dr Dezydery Prokopowicz, który opracuje w dziełku tym część eteryczną. Bohdan Filipowski, okultysta i długoletni nałogowy morfinista, zajmie się swoim ulubionym drogiem, na myśl o którym mnie robi się wprost zimno. Tak straszne rzeczy przeżyłem wtedy w Petersburgu, gdy przez 4 godziny walczyłem ze śmiercią wśród torsji i zamierania serca. Tak więc stanowczo odpieram zarzuty co do nałogowego używania wyżej wymienionych preparatów. Przyznając się do sporadycznego używania pejotlu i meskaliny, pierwszego wyrobu dr Ruje, a drugiej fabrykacji wspaniałej firmy Merck. Również przeczę przy sposobności, jakobym oddawał się homoseksualizmowi, do którego czuję wstręt najwyższy. Jakobym żył płciowo z moją syjamską kotką z schyzią, schizofrenią i sottą Sabiną, którą bardzo lubię, ale nic poza tym. I jakoby nierasowe zresztą kocięta z niej zrodzone były do mnie podobne. Jakobym miał stragan portretowy na wystawie poznańskiej i robił 10-minutowe portrety po 2 złote. Czego te dranie nie wymyślą? Jakobym był blagierem i rzucał się na kobiety przy lada sposobności. Jakobym uwodził mężów żonom, chodził we fraku, nigdy nie miałem fraka w ogóle, na giewont, pisał sztuki sceniczne dla kawału, nabierał i kpił i nie umiał rysować. Wszystko to są plotki wymyślone przez jakieś obskurne baby, kretynów i idiotów, a nade wszystko przez draniów chcących mi zaszkodzić. Odpieram te znane mi plotki i z góry te wszystkie, które krążyć jeszcze o mnie w Zakopanem i jego przysiłkach będą. Szluz! Jeszcze jedna rzecz. Może kto pomyśleć, że piszę tę książkę dla autoreklamy. Otóż nie. Będą tam opowiedziane rzeczy, które mi wcale zaszczytu nie przynoszą, a głównym celem jej jest uchronienie dalszych pokoleń od 2 najpotworniejszych ogłupiansów, stupefiant, tytoniu i alkoholu. Tym groźniejszych, że są one dozwolone, a szkodliwość ich niedostatecznie jest uświadomiona. Narkotykami białymi, wyższej marki, zajmuje się dziś elita ludzkości i te nie są tak groźne. To arystokracja narkotyzmu. Niebezpieczniejsze są te szare, codzienne, demokratyczne jady, na które każdy bezkarnie pozwolić sobie może. Metoda moja jest czysto psychologiczna. Chodzi mi o zwrócenie uwagi na skutki psychiczne trucizn tych. Skutki, które każdy, nawet początkujący, może już w miniaturze na sobie oglądać na długo przed tym, nim całkowicie opanowanym zostanie. Ja nie będę przed wami rozbijał jaj kurzych i wrzucał ich do spirytusu, abyście zobaczyli, jak ścina się białko pod wpływem przeźroczystego płynu, jak to czynił za mojej pamięci, świętej pamięci, książę Giedroyć. Ja nie będę wam pokazywał w przezroczach zakopconych płuc i rozdętego serca palacza, ani zdegenerowanej wątroby pijaka, ani zanikłego wielkości piąstki żołądka kokainisty. Ja nie będę grał wam pieśni smutnej o cienie, lecz dam triumf dumny i okrutny, i tak dalej. Chcę wam ukazać drobne psychiczne przesunięcia, które w ostatecznym swym rozwinięciu dają obraz zupełnie innych niż w punkcie wyjścia osobowości, duchowo zdeformowanych, pozbawionych wszelkiego tak zwanego geistu. Słowo polskie duch nie oddaje tego, co niemieckie geist i francuskie esprit. Dryk, mknik, wyskrzyk, wybłysk, wypęd itp. siły twórczej i tego rozpędu w nieznane, do którego konieczna jest odwaga i beztroska, zabijana systematycznie przez ohydny nauk. Mnie od skutków nikotyny, od której dotąd całkowicie wyzwolić się nie zdołałem, uratowało to, że często i czasem na dość długo, kilka tygodni, przestawałem palić. Także w sumie pół lub jedną trzecią roku faktycznie nie paliłem. Oczywiście działanie takiej abstynencji par intermittence nie mogłoby być tak korzystne jak wielkie ciągłe okresy wyrzeczenia się zupełnego, ale i to zrobiło swoje. Ale ci, którzy palą stale, a w 90% wypadków muszą palić coraz więcej, popełniają systematycznie duchowe samobójstwo ratami, nieznacznie, sami o tym nie wiedząc, pozbawiając każde przeżycie barw i blasków i niszcząc rzecz najcenniejszą – intelekt, za cenę przyjemności prawie żadnej. Bo czyż nałogowy palacz ma w ogóle jakąś przyjemność? Tylko negatywną, zaspokojenia wstrętnej, nienaturalnej potrzeby. Tak jest podobno ze wszystkimi narkotykami, o ile dany osobnik doprowadzi się do dostatecznie wysokiego stopnia znałogowania. Jeśli młodzieńcowi lat 16 pokażecie wątrobę 40-letniego alkoholika, przerośniętą i zdegenerowaną, czy przestanie pić na ten widok? Nie. Zbyt daleko jest od niego ten rok 40. Jest czymś niewyobrażalnym. Wiem to z własnego doświadczenia. A zresztą każdy mówi, czy będę żył o kilka lat dłużej czy krócej, to jest ganz würst und pomade. Chodzi o tę chwilę. A potem, jak przyjdzie te ostatnie 5 lat, których się taki nieszczęśnik lekkomyślnie wyrzekł i które mogą być mu faktycznie odjęte, to na głowie staje takie, aby przedłużyć to życie, którego w większej ilości wypadków przedłużać już nie warto. Żyje potem taki osobnik po własnej istotnej śmierci, zidiociały, wewnętrznie, a często i zewnętrznie zniedołężniały, niezdolny do wydatnej pracy, schipochondryczały, liczący tylko puls co 5 minut i zażywający tony lekarstw, które nie mogą już odrodzić zdegenerowanych komórek. Trzeba ukazać skutki psychiczne, doraźne, których powolnego postępu Schleichender Vorgang br strach nie każdy może zaobserwować, a szczególniej ten, co używa danego narkotyku stale, bez przerwy. Wyższe narkotyki dają wściekłe reakcje. Zaraz widać ich szkodliwość. Chęć pokonania tych reakcji, a nie pragnienie pozytywnych skutków, jest często przyczyną popadania ludzi w nałogi. Nikotyna nie daje wyraźnej klątwy, Katzenjame, i tym jest niebezpieczniejsza dla ogółu. Oddać się kokainie czy morfinie bez zastrzeżeń mogą w większości wypadków tylko osobniki już jakby predysponowane, degeneraci i tak niewiele co warci. Tytoń zaczadza, a alkohol spala powoli najlepsze czasami mózgi. Są tacy, co mówią: palę i piję, nic mi to nie szkodzi i doskonale się czuję. Oczywiście, do czasu. Całe masy drobnych niedomagań psychofizycznych kumulują się powoli, a żeby potem nagle wybuchnąć w postaci zupełnie określonej choroby psychicznej lub fizycznej. Ale pomyśl o osobniku nieszczęsny. Jakbyś świetnie się czuł, gdybyś tego wcale nie robił, jeśli organizm twój jest tak silny, że nawet przy ciągłym zatruwaniu go może jeszcze znośnie funkcjonować. Jakim byś był, gdybyś tego nie robił? Nie dowiesz się nigdy. Szkody tej niepodobna zmierzyć i ocenić. Wiedzą o niej trochę ci, którzy przestawali i zaczynali znowu. Cóż bym ja dał, żeby odwrócić te 28 lat palenia i to z przerwami? A dziś, kiedy mi to szkodzi 100-kroć więcej niż wtedy, gdy miałem lat 18, jest mi równie 100-kroć trudniej rzucić wstrętny nauk niż za dobrych dawnych czasów. A cóż musi się dziać z prawdziwymi alkoholikami, i kokainistami, do jakich zaliczyć się mimo wielkiej chęci moich wrogów nie mogę. Strach pomyśleć. Tak więc zaczynamy. Jutro jest bal. Użynam się i pojutrze koniec. Daleko łatwiej rozprawić się z nikotyną na tle lekkiej choćby glątewki poalkoholowej.